mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
W drodze ku jubileuszowi roku świętego 2025.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
W naszej dzisiejszej audycji chciałbym wybiec troszeczkę do przodu, ponieważ w przyszłym roku, 2025, będziemy obchodzić w całym Kościele rok jubileuszowy. Takie jubileusze odbywają się zazwyczaj co 25 lat, trochę częściej, kiedy przydarzy się jakaś szczególna okazja i papieże uznają za korzystne ogłoszenie nadzwyczajnego roku jubileuszowego. Tak miało to miejsce w roku 1933, gdy papież Pius XI ogłosił nadzwyczajny jubileusz związany z rocznicą śmierci Pana Jezusa. Podobnie Jan Paweł II ogłosił nadzwyczajny jubileusz śmierci zmartwychwstania Pana Jezusa w 1983 roku. Natomiast papież Franciszek ogłosił na rok 2016 nadzwyczajny jubileusz w celu podkreślenia Bożego miłosierdzia i chciał, aby jego otwarcie dokonało się dokładnie w 50. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II. Tym razem papież Franciszek, ogłaszając rok 2025 rokiem świętym, chciał, aby poprzedzono go dwuletnim okresem przygotowania w latach 2023 i 2024. Na każdy z tych lat papież wyznaczył też specjalne treści, które bardzo leżą mu na sercu. Podobnie jak przy ogłaszaniu jubileuszu z 2016 roku, również i teraz papież zapragnął, aby rok 2023 był przypomnieniem sobie treści Wielkiego Soboru Watykańskiego II, który był przełomowym wydarzeniem w historii Kościoła. Dlatego chciał, aby na nowo powrócono do tych treści, przeprowadzając na nowo refleksję nad głównymi treściami Soboru, czyli nad konstytucjami, konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes, konstytucją dogmatyczną o objawieniu Bożym, Dei Verbum, konstytucją dogmatyczną o Kościele w świecie współczesnym, Lumen Gentium i konstytucją o świętej liturgii, Sacrosanctum Concilium. Ten rok 2023 przeminął nam dość szybko. Byliśmy przejęci wojną w Ukrainie i wyborami w naszej ojczyźnie. Dlatego raczej mało osób zwróciło uwagę na prośbę Ojca Świętego o skupienie się nad tymi ważnymi treściami Soboru Watykańskiego II. A przecież Sobór ten był nie tylko ważnym wydarzeniem dla całego Kościoła. Był on również jednym z najdonoślejszych wydarzeń całego XX wieku. Przypomnę, że uczestniczyło w nim 3058 ojców soborowych, 108 kardynałów, 5 patriarchów, 9 prymasów, 543 arcybiskupów, 2171 biskupów. Uczestniczyli też opaci, prałaci, prefekci apostolscy i przełożeni wyżsi zakonów. Wspomagało ich ponad 450 ekspertów. Wzięli w nim udział również i przedstawiciele wszystkich kontynentów. Z Europy uczestniczyło w nim 1060 ojców soborowych, z Ameryki Północnej 416, z Ameryki Środkowej 89, z Ameryki Południowej 531 i z Azji 408, z Afryki 381 i z Australii 74. Podczas soboru Paweł VI nawiązał bliskie stosunki z patriarchą Konstantynopola Atenagorasem. 5 grudnia 1965 roku miały zostać nawet odwołane ekskomuniki, którymi w 1054 roku obłożyli się nawzajem dostojnicy Kościoła Rzymskiego i Prawosławnego. To właśnie na Soborze Watykańskim II polscy biskupi wystosowali orędzie do biskupów niemieckich. Miało to miejsce 18 listopada 1965 roku. Orędzie to wyrażało w sposób ewangeliczny akt chrześcijańskiego pojednania narodu polskiego i niemieckiego po II wojnie światowej i jednocześnie zaproszenie biskupów niemieckich do udziału w obchodach milenium chrztu Polski. Orędzie podpisało 34 biskupów polskich, m.in. kardynał Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. W Soborze Watykańskim II uczestniczyło wiele wybitnych postaci, wśród których możemy wymienić ksiądz Józef Ratzinger, ojciec Yves Congar i Karl Rahner. Wzięło w nim udział również 67 Polaków, a wśród nich kardynał Stefan Wyszyński, arcybiskup Karol Wojtyła, arcybiskup Antoni Baraniak, biskup Bronisław Dąbrowski, profesor Stefan Świeżawski. I można by wymienić również całą plejadę profesorów i teologów, przedstawicieli kościołów wschodnich i osób świeckich. Sobór ten był tak wielkim wydarzeniem i przyniósł tyle nowych treści, iż ocenia się, że około połowy z nich nie udało się jeszcze w pełni wprowadzić w życie. Wielu ocenia, że był on aktem, który pozwolił Kościołowi katolickiemu obalić bariery odgradzającej go od współczesnego świata. Dokonane zmiany są również postrzegane jako faktyczny koniec epoki kontrreformacji, która zmierzała do uzdrowienia stosunków w Kościele będących odpowiedzią na reformację. Wśród najważniejszych owoców działań soborowych możemy dziś wymienić reformę liturgii, pogłębione zrozumienie Kościoła, rozumienie powszechnego powołania do świętości, włączenie się w ruch ekumeniczny, uznanie wartości religii niechrześcijańskich, dowartościowanie Biblii i tradycji jako jednego objawienia, wchodzenie Kościoła w dialog ze światem. Papież Franciszek, który dostrzega wciąż wielkie znaczenie Soboru Watykańskiego II i z tak wielkim naciskiem proponuje Kościołowi drogę synodalności, jako drogę Kościoła, będącą jedną z ważniejszych treści zawartych w Soborze, poprosił, aby rok 2023, który już minął, był rokiem pogłębienia treści właśnie tego Soboru Watykańskiego II. Dlatego wiosną 2023 roku zostały opublikowane 34 bardzo przydatne tomiki zatytułowane Zeszyty soborowe, Quaderni del Concilio. Zostały one napisane w bardzo przystępnym języku w celu pomagania w ponownym odkrywaniu centralnej treści Soboru Watykańskiego II. Ich głównym celem jest jak największe rozpowszechnienie treści soborowych we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich i środowiskach katechetycznych podczas spotkań duchowieństwa i warsztatów opracowanych w ramach przygotowań do jubileuszu. Ojciec Święty Franciszek zaproponował również, aby ten aktualny rok 2024 był rokiem modlitwy. Oficjalne rozpoczęcie roku modlitwy miało miejsce w niedzielę 21 stycznia tego roku, która była obchodzona jako piąta niedziela Słowa Bożego. Papież Franciszek, zapowiadając ten rok, napisał: cieszę się, że rok 2024, poprzedzający wydarzenie jubileuszowe, będzie poświęcony wielkiej symfonii modlitwy. Przede wszystkim, aby odnowić pragnienie przebywania w obecności Pana, słuchania Go i adorowania. Dlatego też, przygotowując się do jubileuszu 2025 roku, wszyscy jesteśmy proszeni o krzewienie modlitwy indywidualnej i wspólnotowej. W tym celu zostały również udostępnione pomoce duszpasterskie, które nam pozwolą lepiej zrozumieć i na nowo odkryć wartość modlitwy. Oprócz 38 kateches o modlitwie, które papież Franciszek wygłosił podczas środowych audiencji od 6 maja 2020 roku do 16 czerwca 2021 roku, wydawnictwo watykańskie opublikowało całą serię notatek o modlitwie. Jest to 8 tomów mających na celu ponowne umieszczenie w centrum głębokiej relacji z Panem Jezusem poprzez liczne formy modlitw zaczerpniętych z tradycji katolickiej. Te pomocy duszpasterskie są dostępne online do pobrania w wersji cyfrowej, aby mogły pomóc wszystkim, różnym wspólnotom, rodzinom, księżom, siostrom i młodym ludziom nauczyć się z większą świadomością żyć potrzebą codziennej modlitwy.
Boże mój, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość daj.
Świętowanie jubileuszy wywodzi się od czasów starożytnych, dawnych Hebrajczyków. Również i sama nazwa jubileusz wywodzi się właśnie od nich, a konkretnie od słowa jobel, to znaczy kozioł, ponieważ przy pomocy koziego rogu ogłaszano początek jubileuszu. Dla Żydów jubileusz był rokiem świętym, w którym według prawa mojżeszowego wszystko się resetowało. Niewolnicy odzyskiwali wolność, utracona ziemia powracała do swego pierwotnego właściciela i tak dalej. U Żydów takie jubileusze odbywały się co 50 lat. W czasach chrześcijańskich pierwszy jubileusz został ogłoszony przez papieża Bonifacego VIII i odbył się on w 1300 roku. Pragnieniem papieża było obchodzenie jubileuszy co 100 lat. Jednak minęło zaledwie 49 lat, Rzym został nawiedzony w tym czasie przez straszliwe trzęsienie ziemi i zarazę. Dlatego też lud rzymski zwrócił się do papieża Klemensa VI, aby skrócić okres oczekiwania do następnego jubileuszu do 50 lat i aby ten następny jubileusz odbył się już w 1350 roku. Przybyło wtedy do Rzymu około 1,5 miliona pielgrzymów. Również dzięki i wstawiennictwu papieża, któremu udało się uzyskać rozejm w wojnie pomiędzy Francją i Anglią i ułatwić w ten sposób pielgrzymom możliwość podróżowania. Kiedy przyszedł papież Urban VI, zapragnął, aby jubileusze odbywały się co 33 lata dla upamiętnienia liczby lat Pana Jezusa. Dlatego wyznaczył on następny jubileusz na rok 1390. Minęło zaledwie 10 lat i przyszedł rok 1400. Papież Bonifacy IX, mimo że nie ogłaszał specjalnego jubileuszu, potwierdził jednak również darowanie win pielgrzymom, którzy przybyli wówczas do Rzymu. Następnie papież Marcin V zapragnął obchodów jubileuszu w 1425 roku, otwierając po raz pierwszy święte drzwi w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Papież Mikołaj V, chcąc podtrzymać ideę, że jubileusze powinny odbywać się co 50 lat, wyznaczył go na rok 1450. Podczas tego jubileuszu został kanonizowany wielki kaznodzieja franciszkański, święty Bernardyn ze Sieny. To właśnie od imienia świętego Bernardyna funkcjonuje w Polsce nazwa braci mniejszych obserwantów, Bernardyni. Uczeń świętego Bernarda, święty Jan Kapistran, zakładając w Krakowie klasztor obserwancki w 1454 roku, nadał mu wezwanie swojego niedawno kanonizowanego mistrza. Z biegiem czasu mieszkańcy Krakowa zaczęli nazywać tych zakonników braćmi od świętego Bernardyna, a następnie po prostu Bernardynami. Potem wraz z papieżem Pawłem II okres pomiędzy jubileuszami został skrócony do 25 lat i następny rok jubileuszowy wyznaczono na rok 1475. Był to jubileusz, który został zorganizowany przez papieża Sykstusa IV. Od tego czasu utrwalił się zwyczaj obchodzenia świętego roku jubileuszu co 25 lat i pozostał on aż do naszych czasów. W tej wielowiekowej tradycji nie odbyły się jedynie dwa jubileusze. Pierwszy w 1800 roku z powodu wojen napoleońskich, a drugi w 1850 roku z powodu następnej sytuacji politycznej, która była dość napięta na terenie całych Włoch. jest rzeczą znamienną, że w czasie wielkich jubileuszy Kościół dokonywał kanonizacji wielkich świętych, którzy stawali się przykładem życia w danych czasach. I tak na przykład w czasie jubileuszu roku 1900 została kanonizowana święta Rita z Kasi. W 1933 roku kanonizowano ojca Andrzeja Bobolę. W 1983 roku miała miejsce beatyfikacja Urszuli Leduchowskiej. W 2000 roku kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej. W 2016 roku została kanonizowana matka Teresa z Kalkuty. Wielu z nas pamięta również wielki jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa. Stał się dla nas wszystkich wielkim punktem odniesienia w naszym życiu. Pragnąc zatem, aby nie umknął nam ten temat wielkiego jubileuszu 2025 roku, ale wręcz przeciwnie, aby przyniósł on jak najwięcej owoców w naszym życiu duchowym, chcę jeszcze raz zachęcić wszystkich do dobrego przeżycia samego czasu przygotowania do tego jubileuszu. Jestem przekonany, że nie dzieje się bez powodu to, że papież Franciszek proponuje nam na dzisiaj na nowo powrót do tych dwóch wielkich tematów, jakimi są treści soborowe i temat modlitwy w naszym życiu. Czasy, w których żyjemy, wciągają nas coraz bardziej w nurt nowoczesności, za którą już od dawna nie potrafimy nadążyć. Widać to przede wszystkim w szalonym postępie technicznym, za którym nie nadąża nasza moralność. Potrzebujemy więcej czasu, aby dobrze zaaplikować ten rozwój do naszego życia i nie potrafimy go znaleźć. Widzimy to przede wszystkim na przykładzie też i naszych dzieci i młodzieży, które wraz z tym postępem napotykają coraz więcej problemów psychologicznych, wychowawczych, psychicznych. Zamiast coraz większych zasobów odpoczynku i duchowego komfortu, coraz bardziej dopadają nas depresje. Dzisiaj Polska jest po Niemczech drugim krajem w Europie o największym odsetku depresji wśród dzieci i młodzieży. To wymaga od nas konkretnych działań. Nie wystarczy, że skupimy się w naszym życiu na dobrobycie materialnym. Czas zdać sobie sprawę z tego, że całe nasze życie musi znaleźć swoje uporządkowanie i ono również domaga się radości z owoców dobrobytu duchowego i moralnego. Potrzeba zatem działań, które pomogą nam podporządkować dobrobyt materialny dobru duchowemu, moralnemu i społecznemu. Nie może być na odwrót. Jeżeli dobrobyt materialny nie służy dobru duchowemu i moralnemu, to wszystko jest do przepracowania na nowo, bo wtedy zdarza się, że to ogon rządzi psem, a nie pies kieruje ogonem. Przygotowanie się do jubileuszu roku 2025 jest też dobrą okazją do przeprowadzenia poważnych przemyśleń na te i inne tematy związane z poszukiwaniem przez nas szczęścia w naszym życiu. Publikacja bulli papieskiej ogłaszającej jubileusz 2025 roku jest przewidziana na dzień 9 maja tego roku, a rok 2025 będzie również pamiątką upływu 17 wieków od czasu odbycia soboru w Nicei. Miał on miejsce w 325 roku. Był to sobór, w którym przywrócono jedność chrześcijan skłóconych wewnętrznie z powodu arianizmu i skłóconych również z powodu wiary w bóstwo Jezusa Chrystusa, które na tym soborze zostało potwierdzone jako prawdziwe. Skorzystajmy z tego czasu, który daje nam Pan Bóg, aby szczęście, którego szukamy, było prawdziwym szczęściem każdego z nas. I niech ten czas przygotowania się do nowego jubileuszu będzie dla nas czasem błogosławionym.
Boże mój.
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.